Ja się zaczynam stawać automatem, bo jest tryb tylko od zadania do zadania, czyli taki wykonawczy, bardzo zadaniowy.
Skupienie się na sobie, polubienie siebie, zaprzyjaźnienie się ze sobą samym daje nam taką możliwość, żeby w ogóle o sobie pomyśleć.
Lekko o funduszach. Podcast o funduszach europejskich na Mazowszu.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym panelu dotyczącym zdrowia psychicznego, bo rozmawiamy sobie o tym, jak się nie dać zwariować i jak sobie móc pomóc w tym codziennym świecie. Dobrostan psychiczny, drodzy Państwo, to w Polsce dość nowe pojęcie. Jeszcze nie potrafimy z niego dobrze korzystać, a tym bardziej nie potrafimy o siebie zadbać, aby ten dobrostan dobrze mieć w swoim życiu zbilansowany, bo przecież chcemy być bardzo efektywnymi pracownikami, chcemy być wspierającymi partnerami w związkach i przede wszystkim doskonałymi rodzicami. W tych wszystkich rolach najczęściej identyfikujemy się poprzez naszą pracę. Nic dziwnego, to bowiem właśnie praca daje nam bezpieczeństwo finansowe, daje nam środki na realizację marzeń naszych rodzin i naszych dzieci. Niezaprzeczalnie praca jest źródłem satysfakcji, a jeśli nie jest, to co zrobić, by była? Według raportu Smart Scope opracowanego dla Nationale Nederlanden, dobrostan psychiczny w pracy aż 76% ankietowanych pracowników utrzymuje, że stres jest dla nich przyczyną problemów psychicznych. Aż 70% ankietowanych w ciągu roku widzi u siebie syndromy wypalenia zawodowego. Natomiast według innego raportu zdrowie psychiczne w środowisku pracy, będącego częścią kampanii Zrozum, Poczuj, Działaj, wśród najczęstszych zaburzeń psychicznych dotyczących pracowników znajdujemy wypalenie zawodowe, które nasi respondenci powiedzieli, że dotyka aż 85% z nich. Mamy wypalenie zawodowe, mamy także oczywiście depresję, ale depresje i inne zaburzenia nastroju, prawie 78% ankietowanych, a także zaburzenia nerwicowe, które dotykają niemal 60% ankietowanych. Polskich pracowników, a co za tym idzie nas wszystkich, coraz częściej dotyka także zjawisko overthinkingu. Myślimy cały czas o wszystkim, rozpamiętujemy sytuacje, nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Kryzys zdrowia psychicznego to problem nie tylko chorego i jego najbliższych, to także, drodzy Państwo, problem systemowy, o czym bardzo często zapominamy. Ma on także wymiar ekonomiczny. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2020 roku wystawiono łącznie 1,3 miliona zwolnień lekarskich, których przyczyną było zaburzenie psychiczne, a te zwolnienia obejmowały łącznie, uwaga, 23,8 miliona dni nieobecności pracowników w pracy. Skutki tego oczywiście odczuwa gospodarka i pracodawcy. Jak więc, drogie ekspertki, nie zwariować w dzisiejszym świecie? Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Porozmawiamy z panią dr Magdaleną Łazarewicz.
Bardzo miło, witam państwa.
Z panią Agnieszką Zawadzką-Jabłonowską.
Dzień dobry.
A poprowadzę debatę dla Państwa. Ja Urszula Szybowicz, prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie. Drogie panie, podzielimy sobie sekcję tematyczną, nasz panel na cztery szybkie części. Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi, nie mamy wiele czasu. Zaczniemy od sekcji pierwszej, czyli psychologia współczesnego życia i od pani, w takim razie dr Łazarewicz. Jakie wyzwania stoją przed nami związane z codzienną gonitwą i presją, jaką stawiają nam codzienne aktywności?
Że właśnie ta gonitwa i presja to są te wyzwania. Idąc kawałek dalej, myślę, że najważniejsze takie kwestie to to, że musimy sobie radzić z naszą fizjologią, która nie jest przystosowana do sposobu, w jaki funkcjonujemy. Nasz układ współczulny jest ciągle pobudzony, tak jakbyśmy byli przez cały czas atakowani przez jakieś bezpośrednie zagrożenia tygrysa szablozębnego lub też inne zagrażające nam zwierzę. Nasz organizm nie przystosował się tak szybko jak my do zagrożeń cywilizacyjnych. Stąd przez cały czas podwyższony poziom adrenaliny, przez cały czas podwyższony poziom kortyzolu prowadzi do utrwalonych zmian na poziomie także fizjologicznym, prowadząc do trudności i problemu ze zdrowiem somatycznym, takim fizycznym ogólnie, no i właśnie też do zdrowia psychicznego. W momencie, kiedy staramy sobie radzić z różnymi, z takim trwałym pobudzeniem, często poza właśnie takimi chronicznymi zmianami towarzyszą nam nieprzystosowawcze zachowania, zmiany w zachowaniach takie, które są czynnikami zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, chociaż często po używki i mniejsza dbałość o siebie. Ten poziom kortyzolu na przykład podnosi się, kiedy w czasie wystąpień publicznych coś strzela na scenie i z tym też musimy sobie radzić, jakoś sobie do tego przystosowywać. Takich wyzwań jest bardzo dużo i w takich codziennych wydarzeniach, i tych takich trudniejszych, wyjątkowych. I właśnie takie sprzęgnięcie tych dwóch rzeczy i tych ryzykownych zachowań i negatywnego wpływu po prostu na nasz organizm jest chyba największą tą wypadkową trudnością, która nam towarzyszy na co dzień.
Pani Agnieszko, w takim razie co pani chciałaby dodać, co się na naszym zdrowiu psychicznym na co dzień odbija?
To ja pociągnę temat przedmówczyni. Podpisuję się pod wszystkim, co koleżanka powiedziała. Ja patrząc z punktu widzenia i perspektywy psychologa, dodałabym jeszcze to, że to bo wyjdźmy od tego, po co jest ten stres. Stres był po to, żeby tak jak powiedziałaś, żebyśmy uciekali na drzewo de facto. I ten ruch, który był wykonywany, wiecie państwo, żeby wbiec na to drzewo i po prostu uchronić swoje życie przed tym zagrożeniem tygrysem szablozębnym, on powodował, że też pewnego rodzaju napięcie było rozładowywane. A to stresy i napięcia, które my często mamy, one mogą nie być duże, ale one są skumulowane, bo ciągle jesteśmy właśnie w tej gonitwie, w tym pędzie, w tym biegu, to my często zaniedbujemy takie zdrowe regulowanie naszych emocji i rozładowywanie tego napięcia, bo na przykład siedzimy 8-10 godzin przy biurku, w związku z czym też fizycznie ta energia nie ma w ogóle możliwości się uwolnić. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, trzymając się też tutaj perspektywy regulacji emocji, bo skończyłaś swoją wypowiedź na nieprzystosowawczych zachowaniach i ja tutaj ten wątek chcę rozwinąć, to my, drodzy państwo, jesteśmy w ogóle przestymulowani z wielu różnych powodów, a jednym z nich jest to, że ciągle na przykład scrollujemy. Ja nie chcę tego scrollowania demonizować, bo ono samo w sobie takie złe nie jest, ale osadzony w kontekście jeszcze tej gonitwy i pędu i biegu, to jest niesamowite silne bodźcowanie tak naprawdę naszego mózgu i naszego organizmu. I teraz przez cały dzień tak naprawdę nasz umysł, jeżeli jesteśmy w takim pędzie i w takiej gonitwie, to on się nie zatrzymuje. Kolejną konsekwencją tego jest to, że nie wiem, czy państwo tego doświadczyliście. Mi się zdarzyło, bo też tego pędu i tej gonitwy doświadczam, że miałam takie poczucie w którymś momencie, że ja się zaczynam stawać automatem, bo jest tryb tylko od zadania do zadania, czyli taki wykonawczy, bardzo zadaniowy, a pomiędzy jest mało czasu albo w ogóle, albo wypełniony właśnie bodźcowaniem się, czyli zobaczcie, karmieniem mózgu nawet bezsensownymi informacjami, ale zatracenie czasu na autorefleksję i nawet zastanowienie się nad tym, czego ja potrzebuję w tym momencie, fizycznie, biologicznie, bo to jest podstawa absolutnie, jakie są też moje potrzeby psychologiczne, a tak w ogóle to przestaliśmy się zastanawiać nad tym, jakie jest nasze zapotrzebowanie na stymulację. Ja oczywiście troszkę uogólniam na potrzeby dyskusji, bo pewnie nie każdy, ale jeżeli miałabym wyróżnić, tak, czy wskazać jakieś tendencje, no to na takie bym wskazała. Każdy z nas biologicznie właśnie, a propos biologicznych uwarunkowań, mamy między innymi temperament, tak? I ten temperament, każdy z nas ma swój poziom zapotrzebowania na stymulację. Jak jesteśmy przeładowani tymi informacjami, to mówimy o takim niezharmonizowaniu naszego funkcjonowania. Wracając pętlą do punktu pierwszego, warto i należy wprost po pierwsze zadbać o to, żeby się zatrzymać, ale istotne jest to, co robimy, jak się zatrzymujemy, czyli to, żeby się skontaktować ze swoją fizycznością i ze swoją psychiką i zapytać to, czego ja potrzebuję, żeby się dobrze wyregulować. I warto sobie zadać pytanie dotyczące to, jakie jest moje zapotrzebowanie na stymulację i gdzie jest mój próg przestymulowania. Bo w ten sposób będziemy w stanie rozwijać też naszą rezyliencję, czyli taką możliwość elastycznego działania.
Tak, bo tutaj panie zauważyły, z czym oczywiście wszyscy eksperci zdrowia psychicznego się zgadzają, że my nie możemy dzisiaj odrzucać zdrowia psychicznego od zdrowia fizycznego, bo kiedy mówimy o wydzielaniu się chociażby kortyzolu, to mamy, drodzy państwo, coś, co wpływa na nasze zdrowie fizyczne, na nasze ciało, wpływa też na umysł, ale my niestety nie potrafimy dzisiaj jeszcze łączyć tych dwóch elementów. Coś, co nam wydziela się biologicznie w organizmie człowieka, wpływa na to, jak my zachowujemy się i jakie zachowania emocjonalne podejmujemy.
Proszę, oczywiście.
Czy ja mogę? Bo to dla mnie ważny temat, wiecie Państwo, jakby ja bardzo głęboko wierzę w holizm. I ta granica pomiędzy ciałem a umysłem, psychę a soma została trochę sztucznie kiedyś stworzona. I ona jest dobra i potrzebna w tym sensie, że kiedy my też badamy, coś opisujemy na modelach, to to nam troszkę ułatwia życie. Ale warto pamiętać, że ten podział jest dosyć jednak sztuczny i jest on modelowy, bo my jesteśmy całością. I tutaj panie wyróżniłyście teraz już zdrowie somatyczne i zdrowie psychiczne. A przepraszam, gdzie sfera jeszcze duchowości, a poczucie sensu, a wartości? To też są istotne elementy. I nagle w tej gonitwie my tracimy to coś, co jest też najważniejsze, a to też się przekłada na zdrowie psychiczne. My nie możemy ludzi rozczłonkowywać. My za bardzo się trochę, to jest moje prywatne oczywiście zdanie i opinia, ale za bardzo się rozczłonkowaliśmy na ciało, na psychikę i jakieś inne obszary. A my jesteśmy całością.
Ja z tym się absolutnie zgadzam i bardzo mnie cieszy też takie spojrzenie. Ja mam jednak poczucie, że szczęśliwie mamy trochę powrotu do tego podejścia biopsychospołecznego, holistycznego i kiedy myślimy o zdrowiu, kiedy myślimy o jakości życia ludzi, pacjentów czy różnych grup, to wtedy te wszystkie aspekty staramy się brać pod uwagę, więc tutaj popieram, jestem wielką fanką również takiego całościowego spojrzenia na pacjentów i też w tym kontekście przeciwdziałania stresowi, też patrząc na wszystkich tych poziomach naszego funkcjonowania.
Dobrze, zamykamy w takim razie na sekundkę sekcję pierwszą, ale one wszystkie się będą ze sobą przenikać. Przechodzimy do kwestii związanej z pracą, bo w pracy spędzamy najwięcej czasu. Drogie panie, jakie techniki psychologiczne mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem w pracy? Dajmy naszym słuchaczom konkretne informacje, w końcu po to tutaj chyba przyszli.
Dzięki. Ja myślę, że tutaj zaczęłyśmy odpowiadać na pytanie poniekąd. Od razu, kiedy słuchałam tej wcześniejszej wypowiedzi, myślałam sobie o haśle mindfulness, które pewnie jest już w jakiś sposób Państwu bliskie. Taka świadome bycie tu i teraz, uważność na to, co się dzieje wokół nas i uważność na samego siebie, na to, co się z nami dzieje. Ja też jako psycholog zawsze mam potrzebę jednak odejść na moment od tych technik psychologicznych logicznych i powiedzieć o takich trzech chyba najważniejszych rzeczach do radzenia sobie ze stresem, co pokazują badania, a mianowicie dobry sen, dobra dieta i aktywność fizyczna. Taka triada, taki trójkąt, który pokazuje na to, że wtedy ta nasza rezyliencja, odporność psychiczna jest dużo wyższa, dużo lepiej radzimy sobie z różnymi wyzwaniami i wdrażanie następnie dodatkowo do tego różnych technik psychologicznych, takich jak właśnie ćwiczenie uważności, tak żeby być obecnym, być uważnym na siebie i na innych i pozwalać sobie na bieżąco radzenie sobie z wyzwaniami dnia. To pozwala na lepsze skoncentrowanie się na zadaniu w znaczeniu takim zadaniowym radzeniem sobie ze stresem, nie unikania konfrontacji z trudnymi sytuacjami. Do tego jeszcze dodałabym ogólnie takie umiejętności, zdobywania umiejętności radzenia sobie, pozwolę sobie zawrócić do tego stresu fizjologicznego, czyli zdobywanie różnych technik takich, chociażby relaksacyjnego oddychania, które pozwoli wyciszyć układ współczulny i zacząć znów trzeźwo myśleć i poradzić sobie z trudnymi sytuacjami.
Pani Agnieszko, jeszcze z Pani doświadczenia, co organizacje mogą zrobić, żeby budować środowisko przyjazne zdrowiu psychicznemu swoich pracowników, którzy są przecież podstawą do funkcjonowania systemu?
Mogą zrobić dużo.
Ale czy robią?
W różnych obszarach. Czy robią? To zależy. Ulubiona odpowiedź psychologa. Zupełnie poważnie, no, kluczowe jest tworzenie takiego zdrowego, zbalansowanego, możemy powiedzieć, środowiska pracy, co jest trudne i czasem jest tak naprawdę, to jest dążenie do ideału bardziej niż jego osiąganie, ale to dążenie jest już właściwą i dobrą ścieżką tak naprawdę. Ja odpowiem niepoprawnie politycznie, to znaczy ja bym w pierwszej kolejności zadbała o to i tak uczę organizacje i ludzi, że jeśli tylko mają takie możliwości i zasoby, bo często to jest taki szkopuł, to warto ludzi odbarczać z nadmiarowej ilości pracy. Powiem wprost, czasem zamiast wysłać ludzi na szkolenie z tego, jak radzić sobie ze stresem, lepiej jest na przykład dotrudnić pracownika, żeby rozładować obciążenie w zespole. I Ja rozmawiam na ten temat z prezesami, z przedstawicielami działów HR. Ja, wiecie Państwo, być może w Waszych głowach jest teraz argument, ale kasa, tak? Że nie ma kasy. I czasem nie ma, ale jak jest, to warto to zrobić. Bo to, czego ja osobiście z drugiej strony doświadczam takich, nie chcę powiedzieć błędnych praktyk, ale takich rozwiązań, które bywają nie do końca skuteczne, to jest na przykład serwowanie ludziom szkoleń z radzenia sobie ze stresem czy budowania odporności psychicznej po to, żeby na tych ludzi jeszcze więcej nałożyć pracy i obowiązków. A człowiek jest człowiekiem, teraz nas wspiera sztuczna inteligencja i pewnych granic, no właśnie choćby naszej wytrzymałości fizycznej i psychicznej przekroczyć nie jesteśmy w stanie, a jak przekraczamy, to coś się łamie w nas fizycznie albo psychicznie i wtedy doświadczamy po prostu tego ogromnego przeciążenia. I prawda jest taka, że w organizacjach polskich i nie tylko, to jest takie błędne koło. W związku z tym, jeśli mielibyśmy gdzieś włożyć, wiecie Państwo, taki mechanizm dźwigni, żeby to trochę zatrzymać, no to trzeba by było iść ścieżką myślenia, jak dobrze zorganizować pracę i ludzi odbarczyć i tam skierować dużą grupę zasobów. To raczej niepopularna odpowiedź, ale ja tak uważam.
Sztuczna inteligencja, o której Pani też wspomniała, zdecydowanie będzie przyszłością sektora ochrony zdrowia, w ogóle sektora pracy, sektora ochrony zdrowia także, ale mówię o ochronie zdrowia, bo nią najczęściej się zajmuję. I z kolei pracownicy ochrony zdrowia boją się, że pracodawcy ich będą chcieli zastąpić sztuczną inteligencją. Więc myślę, że my też nie mamy dzisiaj jeszcze niestety dobrze wypracowanych standardów pracy z nowymi technologiami, które mogłyby pracownika odciążyć, co też powoduje w nich dodatkowy stres związany z tym, że mogą tą pracę kiedyś utracić.
To czy ja mogę tylko jednym słowem jeszcze odpowiedzieć? To ten lęk jest w mojej ocenie zasadny, bo rzeczywiście świat zmienia się bardzo, bardzo dynamicznie. I tak naprawdę to, jak będzie wyglądała rzeczywistość za lat 5-10, to my do końca jeszcze nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, bo zmiany się dzieją i będą się działy. Natomiast zadbanie o siebie i o rozwój swojej rezyliencji, rozwój swojej odporności psychicznej, zadbanie o szeroko rozumiane zdrowie somatyczne i psychiczne, bo ja się podpisuję też pod tym, że nie ma, drodzy Państwo, odporności psychicznej bez odporności fizycznej, tak? Zdecydowanie. To zadbanie o siebie no, też tutaj kluczową rolę odgrywa, ale ono też może pomóc w tym, żeby być bardziej elastycznym, bardziej otwartym na te zmiany, żeby się do nich lepiej przystosowywać i po prostu uczyć się, bo przystosowanie jest warunkiem przetrwania.
Pani Magdalena, czy Pani chciałaby dodać coś w tej sekcji pracowniczej jeszcze?
Tak, myślę sobie, że idąc właśnie tropem tych myśli o elastyczności i rozwoju, to właśnie dbałość o siebie, to ta elastyczność, to mi chodziło po głowie w czasie tej wypowiedzi. I jeszcze miałam taką myśl odnośnie szkoleń, którą chciałam rozwinąć. Także w kontekście szkoleń dotyczących, także w kontekście wypalenia zawodowego. Dostrzegamy taką tendencję do tego, aby w momencie, kiedy dostrzegane są problemy z wypaleniem zawodowym pracowników, dawać im szkolenia, żeby lepiej sobie radzili w tejże sytuacji, zaniedbując nieco, czy całkowicie zaniedbując zmiany strukturalne, które są konieczne. W złej strukturze nie może dobrze funkcjonować nawet najbardziej odporny pracownik. Dlatego podobnie tutaj odnosimy się zawsze do menadżerów, do osób, które są decyzyjne w różnych organizacjach, czy to szpitale, czy w prywatnych firmach. Więc spójrzmy na strukturę, zanim będziemy dodawać jeszcze warsztatów po godzinach pracowników, żeby jeszcze bardziej byli odporni. Natomiast szkolenia i całe nieustanne, ustawiczne kształcenie się w zakresie nowych technologii, nowych rozwiązań, własnej elastyczności, czyli takich własnych zasobów jest czymś, co pozwala nam w lepszym przystosowaniu do tego, cokolwiek nas czeka. No, a co nas czeka, tego nie wiemy. Zobaczymy.
Tego nie wiemy i to jest w sumie fajne, że nie wiemy, bo możemy, tylko musimy się sami wewnętrznie przygotować na te zmiany, które nadchodzą nieustannie.
To jest fajne dla osób dobrze funkcjonujących, a zagrażające dla osób, które tej odporności, gotowości do zmiany nie mają.
Ja bym jeszcze tego chciała ostatnie słowo dodać, żebyście mnie Państwo źle nie zrozumieli, bo poczułam przez chwilę taki lęk, że by nie dokonać nadinterpretacji mojej wypowiedzi. Ja nie chcę wam powiedzieć, że szkolenia z radzenia sobie ze stresem czy z rezyliencji są złe. Absolutnie nie. Sama takie prowadzę. Ja chciałam tylko powiedzieć, że one nie mogą być środkiem zastępczym, jakby wstawionym w miejsce tych zmian strukturalnych, czy też na przykład nie może być to środek zastępczy na, nie wiem, szefa mobbera, tak? Czy na toksyczne jednostki, tak? Bo dbając o dobrostan w organizacji, odpowiadając na pani pytanie, my musimy się przyjrzeć systemowi, podchodzić systemowo i dokonać pewnej analizy i w oparciu o nią później nadać priorytety, jakie działania powinny zostać, powinny zostać wykonane, jakie są możliwe, niemożliwe, ale też w jakiej kolejności one powinny się wydarzyć.
I mówiąc o edukacji, mówiąc o warsztatach, przechodzimy do sekcji trzeciej, drogie panie. Komunikacja, edukacja w dziedzinie zdrowia psychicznego. Jakie są skuteczne metody komunikacji i edukacji nie tylko pracowników, ale w ogóle mówienie o zdrowiu, bo tego rzeczywiście mam wrażenie, że nie mamy, a profilaktyka, szczególnie od lat najmłodszych, zawsze była, jest i będzie najtańszym sposobem zapobiegania rozwojowi chorób. Drogie panie, jakie są według was skuteczne momenty do edukacji, skuteczne formy tej komunikacji i edukacji związanej ze zdrowiem psychicznym?
To ja tylko może, zanim zaczniemy, to proponuję tylko uporządkować, bo w ogóle kiedy mówimy o różnych interwencjach, to mówimy o interwencjach pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu. Mówiąc po ludzku, mamy prewencję, interwencję i ochronę, a ja czasem jeszcze mówię o readaptacji, czyli kiedy pracownicy mieli już problemy ze zdrowiem psychicznym i wracają do miejsca pracy po dłuższym okresie zwolnienia L4, bo zazwyczaj L4 z tytułu problemów ze zdrowiem psychicznym, wiecie, to nie jest tydzień czy dwa, tak?
24 prawie miliony dni zwolnień, to jest ogromna liczba.
Tak, bo to są już długie problemy, tak? Znaczy w sensie długie L4, które wynikają z tych problemów. W związku z czym, zanim zaczniemy mówić, to może taką ramę proponuję nadać, że mamy właśnie tą profilaktykę, później mamy tą interwencję i mamy tą ochronę i readaptację, bo wtedy może będzie Państwu łatwiej sobie to w głowie ułożyć. To oddaję głos
koleżance. Wracając do pytań w takim razie.
Mnie to również jest bardzo bliskie, szczególnie, że pracuję ze służbą zdrowia, z opieką medyczną, więc taki sposób myślenia jest bardzo porządkujący. Ale głównie chciałabym tak naprawdę rozwinąć myśl odnośnie tej pierwszej części profilaktyki i promocji zdrowia wśród najmłodszych. Więc na chwilę zostawiając dorosłych, zostawiając pracowników, myśląc sobie o tych najbardziej skutecznych interwencjach, to co dla mnie, mi jest bardzo bliskie i o czym myślę sobie dość dużo, to, że te interwencje muszą zaczynać się jak najwcześniej. I interwencje dla dzieci już w wieku przedszkolnym, uczenie o emocjach, mówienie o nich, rozmawianie, uczenie zachowań adaptacyjnych, radzenia sobie ze stresem, technik relaksacyjnych, jak również medytacji, relaksacji tak ogólnie. Rozmowa o zdrowiu psychicznym, o tym, czym ono jest i o tym, że mamy prawo o nie dbać i stawiać granice, to jest taki bardzo ważny element, bo wtedy z zupełnie innymi zasobami dzieci wchodzą w swoją młodszą, średnią i potem już pełną dorosłość, no a wcześniej dojrzewanie. I te zasoby są niezbędne do tego, żeby w sukcesem przebrnąć przez różne wyzwania, które czekają je dalej. Kiedy budujemy zasoby zdrowia psychicznego od najwcześniejszych momentów, wtedy mamy szansę na to, że z wyzwaniami, których jest w życiu coraz więcej, a nie coraz mniej, takie osoby radzą sobie w jak najlepszy sposób. W momencie, kiedy wrzucani jesteśmy w trudne sytuacje bez zasobów, bez naszych umiejętności indywidualnych radzenia sobie, różne sytuacje, które potencjalnie mogłyby być niezwykłym możliwością rozwoju, mogą stać się doświadczeniem co najmniej trudnym, jak nie traumatycznym. I to jest jedna taka myśl, która mi przychodzi do głowy. W dalszym trybie oczywiście, w momencie, kiedy myślimy sobie o rozwoju umiejętności, o komunikacji odnośnie zdrowia psychicznego, takie hasła, które mi przychodzą do głowy, to, aby normalizować te zagadnienia, czyli w różnych momentach dalej rozmawiać o nich, rozmawiać o naszym zdrowiu psychicznym i funkcjonowaniu, jako o czymś zupełnie zwykłym, normalnym, takim, co może nas spotkać. I wtedy staje się, w ogóle otwieramy takie pole do różnych interwencji, o których myślę, że może powiedzieć nasza druga ekspertka.
To ja znowu pociągnę, bo jesteśmy bardzo zgodne z koleżanką, ale uczciwie. Moja pierwsza myśl, drodzy Państwo, jest taka. Takie proste powiedzonko, bym powiedziała, ze świata zarządzania brzmi: nie da się zarządzać czymś, czego nie jesteśmy świadomi, bo wtedy to zarządza nami. W związku z czym pierwszy krok, budowanie świadomości. I to jest, to tak w skrócie powiedziałabym, taka klabra na to, co powiedziałaś. Natomiast szczególnie bliski mojemu sercu i merytorycznie i z różnych innych względów jest wątek zasobów, których dotknęłaś. No bo zobaczcie Państwo, my często myślimy właśnie o tym zdrowiu psychicznym, jak już coś się popsuło. A trzeba trochę przerzucić środek ciężkości na to, co robić, żeby się nie psuło. To znaczy, to budowanie i wzmacnianie zasobów, ja się zajmuję, jestem ekspertem w takiej działce badawczej i praktycznej, która się nazywa kapitał psychologiczny. Na ten kapitał psychologiczny składają się właśnie zasoby wewnętrzne, osobiste ludzi w postaci nadziei, optymizmu, poczucia skuteczności osobistej i rezyliencji, czyli tej odporności psychicznej. I teraz w momencie, kiedy nasze zdrowie psychicznie może się załamać, to jest ten moment, kiedy wymagania, które my postrzegamy w otoczeniu, uznajemy za większe niż zasoby, które posiadamy do tego, żeby sobie poradzić ze stresem. W związku z czym myślenie o tym, żeby radzić sobie ze stresem post factum, kiedy on się już wydarzył, jest jedną z dróg, bo on jest i w ogóle też nie demonizujmy stresu jako takiego, bo on nie jest zły, ale dużo mniej tego środka ciężkości czy akcentu jest położonego jeszcze w naszym społeczeństwie na to wzmacnianie zasobów, o którym powiedziałaś. Moja odpowiedź jest taka. Skuteczne metody, budowanie kapitału psychologicznego. Mam na to tyle badań, też łącznie z własnymi do doktoratu, które pokazują, że da się budować kapitał psychologiczny, da się go rozwijać. To jest bardzo ważne i to bardzo pozytywnie przekłada się na różne sfery i aspekty funkcjonowania człowieka, szczególnie w dzisiejszym świecie, bo też pozwala być właśnie bardziej odpornym, bardziej elastycznym. Jak też rozwijajmy różne inne nasze zasoby, w tym wsparcie społeczne, dobre relacje z innymi, tą samodbałość jako też ogromną kompetencję, czy w ogóle, drodzy Państwo, samoświadomość. Prosta technika jest takie ćwiczenie, słuchajcie, nazywa się body scan. Się jakby skanuje, tak jakby skanerem od stópek do czubka głowy. I to można sobie wpisać w telefon, zrobić 3 razy dziennie, ale żeby to zrobić, trzeba się zatrzymać po 10 minut. Można zrobić wszędzie, jadąc autobusem, wracając z pracy, to nie jest trudne, ale to już jest zwrócenie tej uwagi na siebie. Więc puenta, dwie rzeczy, budowanie zasobów i drugą, jeśli mam dodać, uczenie się tej efektywnej, skutecznej samoregulacji emocji.
To ja takim małym celem promocyjnym, bo tutaj wspomniała pani doktor o formach kontaktu z najmłodszymi czy edukacji najmłodszych, kiedy mówimy o emocje. Fundacja Nie Widać Po Mnie przygotowała, drodzy Państwo, pierwsze podcasty o emocjach dla dzieci i młodzieży, dostępne na popularnych serwisach streamingowych, a zadanie zostało zrealizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Więc też do tych podcastów Przerwy na Emocje zapraszamy. Mamy 2 minuty. Ostatnie pytanie wynikające z tytułu panelu, celem podsumowania po 45 sekund dla każdej z pań. Jak się w takim razie zatrzymać, by zadbać o swoje zdrowie psychiczne? Pani doktor.
To już 10 sekund. Zatrzymania się i pomyślenia o sobie. To myślę sobie, że to jest bardzo taki duży trening właśnie znalezienia tych momentów, kiedy możemy to zrobić. Nawet w najbardziej zabieganym dniu mamy tę chwilę, kiedy jesteśmy sami ze sobą. Myślę sobie, że jedną z takich dróg to jest polubić samego siebie i dać sobie przestrzeń na to, żeby być ze sobą, odłożyć telefon lub też włączyć go tylko po to, żeby zrobić body scan lub inne ćwiczenie tego typu, pozwolić sobie myśleć o sobie, polubić siebie. Jest takie fajne określenie po angielsku self-compassion, bycie lepszym dla siebie, skupienie się na sobie, polubienie siebie, zaprzyjaźnienie się ze sobą samym daje nam taką możliwość, żeby w ogóle o sobie pomyśleć. I to byłby taki ważny wątek. A kiedy zobaczymy, że są jakieś rzeczy, które nas zatrzymują, które nas powstrzymują skorzystać z różnych form pomocy, które są dostępne. Czy to dla rozwoju siebie i wtedy idziemy bardziej w coaching, kiedy czujemy, że to jest, że generalnie jest okej, ale potrzebujemy jednak jakiegoś kopa, żeby funkcjonować lepiej, od czegoś się uwolnić. A kiedy jest gorzej, skorzystać z takich form pomocy jak psychoterapia, konsultacje psychologiczne czy pomoc psychiatryczna i nie bać się o tą pomoc poprosić.
Pani Agnieszko?
najpierw chcieć się zatrzymać, nie da się zarządzić czymś, czego nie jesteśmy świadomi, więc mieć świadomość w ogóle i zadbać o to, co robimy, jak się zatrzymamy. Żeby to było dobre zatrzymanie się, bo można się zatrzymać, ale nic z tego nie wyniknie.
Drodzy Państwo, o zdrowiu psychicznym możemy mówić wiele, ale czas nieubłaganie biegnie. Nie był to prosty panel, kiedy mamy naokoło tyle rozpraszaczy, ale myślę, że był to dla nas też także dobry trening. Bardzo serdecznie Państwu za dzisiaj dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia. Bądźmy na siebie uważni, dla siebie dobrzy i mili. Dziękujemy serdecznie.